Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Księgarnia imienia Benedykta XVI otwarto koło placu Świętego Piotra.
Kongregacja do spraw życia konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego obraduje nad kryzysem życia mniejszego.
Brytyjscy katolicy i Anglikanie podtrzymują dialog mimo zaistniałych trudności.
18 listopada witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Papież ma nadzieję, że w Chińskiej Republice Ludowej zapanuje kiedyś wreszcie pełna, autentyczna wolność religijna, powiedział wczoraj agencji Reutera chargé d'affaires nuncjatury apostolskiej w Tajpeju. W udzielonym agencji prasowej wywiadzie prałat Paul Russell przyznał, że nastąpiły już w tej dziedzinie pewne postępy, ale sytuacja bynajmniej nie odpowiada jeszcze temu, co Kościół katolicki uważa za autentyczną wolność religijną. Kościół pragnie bliższego kontaktu duszpasterskiego z milionami chińskich katolików, ale pekińskie władze ograniczają administrację kościelną i publiczne wyznawanie wiary. Dzieje się to mimo dialogu ze stolicą apostolską, prowadzonego zresztą niestety tylko sporadycznie, jak się wyraził watykański dyplomata. Osobiście nie widzi on na razie żadnych zmian w relacjach między Watykanem a Chinami kontynentalnymi.
Prałat Russell reprezentuje stolicę apostolską w Chińskiej Republice obejmującej Tajwan. Ostatnio odnotowuje się pewną poprawę relacji między Chinami kontynentalnymi a Tajwanem. Nawiązał do niej Benedykt XVI, przyjmując ponad tydzień temu nowego ambasadora władz tajwańskich przy stolicy apostolskiej. Dotyczy ona jednak wyłącznie wymiany gospodarczej i turystycznej.
Wydawnictwo Watykańskie ma odtąd w Rzymie już trzeci punkt sprzedaży swych publikacji. Jest to poświęcona dziś przez kardynała Tarcisio Bertone Międzynarodowa Księgarnia imienia Benedykta XVI. Mieści się ona przy placu Piusa XII, położonym między placem Świętego Piotra a Via della Conciliazione. Watykański sekretarz stanu zwrócił uwagę na tę bliskość z Bazyliką Księcia Apostołów i z placem, na którym odbywają się papieskie liturgie, audiencje środowe czy spotkania na modlitwę maryjną. Na inaugurację księgarni wybrano dzień, w którym Kościół wspomina rocznicę poświęcenia rzymskich bazylik świętego Piotra na Watykanie i świętego Pawła za murami.
Watykańska Księgarnia Wydawnicza jako instytucja odrębna od drukarni istniejącej w Watykanie już od XVI wieku powstała przed 80 laty. Od początku jej książki można było nabywać w punkcie sprzedaży znajdującym się wewnątrz murów watykańskich. By ułatwić pielgrzymom i turystom dostęp do publikacji tego wydawnictwa, Jan Paweł II w 1984 roku otworzył Międzynarodową Księgarnię przy samym placu Świętego Piotra, w lewo od Bazyliki. Przed prawie 4 laty została ona przebudowana i otrzymała wówczas imię Jana Pawła II. Pół roku temu drugą księgarnię watykańskiego wydawnictwa otwarto w pobliżu bardzo uczęszczanego przez turystów Placu Hiszpańskiego w zabytkowym gmachu Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą śmierci Pawła VI nadano jej imię tego papieża. Do tych dwóch watykańskich księgarni dołączyła dziś trzecia, imienia Benedykta XVI.
Aktualnej sytuacji mniszek poświęcone są obrady Kongregacji do spraw życia konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Sesję plenarną w Watykanie zorganizowano przed przypadającym w najbliższy piątek dniem Pro Orantibus pamięci o klasztorach klauzurowych. Na spotkaniu otwartym przez kardynała Franca Rodé dyskutowane są aspekty nowej sytuacji, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej, które odczuwa się także za klauzurą.
Chodzi m.in. o spadek liczby powołań, starzenie się wspólnot, trudności w rozeznaniu powołania. Nawet jeśli żeńskich powołań do życia monastycznego jest proporcjonalnie więcej niż do życia czynnego, to ich liczba nie gwarantuje klasztorom przyszłej żywotności, ani nawet tego, że wszystkie klasztory przetrwają. Równocześnie jednak w Azji czy Afryce, a nawet w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, życie monastyczne przeżywa rozkwit. Są tam powołania, wspólnoty się powiększają, a nawet tworzone są nowe. Panorama jest więc bardzo różnorodna, od tych, które stawiają poważne pytanie o to, jak zapewnić ciągłość posługi, po problem zupełnie odwrotny, jak sprostać dużej liczbie powołań i wymogom ich solidnej formacji.
Z podanych przy okazji obecnej sesji plenarnej statystyk wynika, że na świecie jest aktualnie blisko 13 tysięcy mnichów żyjących w ponad 900 klasztorach. Średnio jedna wspólnota liczy 15 zakonników. Jeśli chodzi o mniszki, to jest ich prawie 50 tysięcy w ponad 3,5 tysiąca klasztorach. 2/3 z nich znajduje się wciąż w Europie.
W Lourdes odbędzie się spotkanie dwóch francuskich konferencji skupiających wyższych przełożonych zakonów męskich oraz żeńskich. Jego celem będzie podjęcie decyzji o utworzeniu wspólnej organizacji o nazwie Konferencja Zakonników i Zakonnic Francji.
Idea połączenia dwóch organizacji dojrzewała od kilku lat. Podobne inicjatywy zostały już wprowadzone w życie w Stanach Zjednoczonych i innych krajach Europy. Wspólna konferencja zgromadzeń męskich i żeńskich ukazuje specyfikę życia zakonnego, które wykracza poza różnice płci, nie zacierając przy tym specyfiki charyzmatów poszczególnych zgromadzeń. Ojciec Philippe Le Crivain, jezuita, przedstawia życie zakonne jako sposób dzielenia się z innymi życiem Ewangelią. Jest ono inną, radykalną propozycją życia chrześcijańskiego. Przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw życia konsekrowanego, biskup Vivier François Blondel, podkreśla, że połączenie dwóch konferencji nie jest decyzją administracyjną, lecz sposobem wyrażenia jedności doświadczenia życia religijnego i wspólnotowego w Kościele. Z Paryża dla Radia Watykańskiego, Izabela Jurasz.
Anglikanie i katolicy w Anglii i Walii chcą utrzymywać dobre partnerskie relacje. W Londynie odbyło się wczoraj drugie spotkanie tamtejszych biskupów obu wyznań. Było ono poświęcone refleksji i modlitwie. Jak mówią sami uczestnicy, miało charakter swoistych rekolekcji. Tematem rozważań był urząd i posługa biskupa jako ucznia Chrystusa. Wprowadzenia do medytacji przygotowali goszczący uczestników anglikański arcybiskup Canterbury Rowan Williams oraz katolicki arcybiskup Westminsteru kardynał Cormac Murphy O'Connor. Spotkanie odbyło się w trudnej dla katolicko-anglikańskich relacji chwili. W tym roku bowiem brytyjscy Anglikanie podjęli decyzję o udzielaniu kobietom sakry biskupiej, co jeszcze bardziej oddaliło ich od kościoła katolickiego i zmniejszyło szanse na realne zjednoczenie z katolikami. We wspólnym oświadczeniu zwierzchnicy obu wyznań przyznają, że łącząca ich komunia pozostaje niedoskonała. Postanawiają jednak nadal kroczyć drogą partnerstwa opartego na wspólnej chrześcijańskiej wierze i zakorzenionego w tym samym chrzcie.
W Wielkiej Brytanii odbyła się konferencja zatytułowana „Czy współpracować z Rosją?”. Zorganizowała ją agencja badawcza Wilton Park we współpracy z brytyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Podczas obrad z apelem do świata zachodniego o poszanowanie tradycji Europy Wschodniej wystąpił przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego, ksiądz Wsiewołod Czaplin.
Żeby zbudować cywilizację europejską, Zachód i Wschód potrzebują zmian. Wschód, w tym również Rosja, powinny w końcu zrozumieć, że nie cały Zachód jest wrogiem, a Zachód powinien zaakceptować, że w Europie mogą i powinny koegzystować różne tradycje, prawa społeczne i polityczne, powiedział Wsiewołod Czaplin. Według jego słów cywilizacja europejska bazuje na kilku tradycjach religijnych i społecznych, wliczając tradycje Rzymu i Konstantynopola, świata zachodniego chrześcijaństwa i świata prawosławnego. Na Zachodzie wysoko ceni się konkurencję polityczną partii, rozdzielenie władzy, prowadzenie gry ekonomicznej. Na Wschodzie ważnym jest zakorzeniony ideał prawosławny, jedności narodu, władzy Kościoła i innych wspólnot religijnych, stwierdził Czaplin. Trudno zrozumieć, gdzie dokładnie według Patriarchatu Moskiewskiego przebiega granica między Wschodem i Zachodem Europy i kogo należałoby włączyć do tych tradycji, kogo uszczęśliwić tą jednością władzy narodu i wspólnot religijnych. Wypowiedzi przedstawicieli rosyjskiego prawosławia w różnych częściach świata dziwnie współbrzmią z ofensywą polityczną zapoczątkowaną przez władze rosyjskie w celu stworzenia świata wielobiegunowego. I czy przypadkiem nie chodzi tu o wciągnięcie tzw. starej Europy i Stanów Zjednoczonych do podzielenia się nowymi strefami wpływów? Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Na Bliskim Wschodzie, od Libanu po Iran, coraz wyraźniej notuje się odprężenie, a prześladowanie chrześcijan nie ma charakteru religijnego, lecz polityczny. Takie wnioski można wysunąć z wypowiedzi przedstawicieli regionu występujących na spotkaniu Ludzie i Religie w Nikozji na Cyprze. Prelegenci, zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, wiążą owo zelżenie napięcia z wyborczym zwycięstwem Baracka Obamy. Wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że nadzieje wywołane przez nowego prezydenta USA mogą być złudne, jeśli nie zmieni się język polityki, który tworzy fobię po obu stronach rzekomego starcia cywilizacji.
Mówił o tym m.in. katolicki arcybiskup Bagdadu Jean-Baptiste Sleiman. Iracki hierarcha potwierdził, że w jego ojczyźnie spadła liczba zamachów, zarazem jednak zaznaczył, iż wciąż tamtejsi chrześcijanie są zakładnikami i monetą przetargową w rozgrywkach o władzę. Na szczęście dzięki mediacji ONZ udało się zachować znaczącą reprezentację mniejszości na różnych szczeblach polityki. Niemniej kwestia obecności w życiu publicznym zależy też od realnej liczebności danej grupy, a to jest otwartą kwestią w kraju, gdzie połowa chrześcijan została zmuszona do wyjazdu za granicę.
Ekstremiści zmuszają pakistańskich chrześcijan do przyjęcia islamu. Wszystkie środki są dobre, by nawrócić chrześcijanina czy hinduistę, twierdzi arcybiskup Lawrence Saldana. W wywiadzie dla agencji informacyjnej Zenit metropolita Lahauru opowiada o prześladowaniach chrześcijan, którzy na co dzień żyją w atmosferze terroru, gruźb i nacisków. Częstą praktyką, mówi pakistański hierarcha, jest zmuszanie młodych dziewcząt do poślubienia muzułmanina, a tym samym do zmiany religii. Znam też pewnego sklepikarza, który musiał wyprzeć się wiary, aby móc dalej prowadzić interesy.
Poważnym problemem jest również fakt, że prześladowania wyznawców Chrystusa stają się w Pakistanie tematem tabu. Media nie chcą o tym informować z obawy przed odwetem ze strony ekstremistów. Wielu dziennikarzy przypłaciło to już życiem. O dramatycznej sytuacji pakistańskich chrześcijan, którzy we własnej ojczyźnie traktowani są jak obcy, arcybiskup Saldana pisał do nowego prezydenta Sifa Alego Zardariego, ale nie otrzymał od niego żadnej odpowiedzi. Pozytywnym skutkiem prześladowań jest, zdaniem metropolity Lahauru, konsolidacja kościelnej wspólnoty oraz umocnienie wiary katolików, którzy pod tym względem mogliby być wzorem dla wiernych w innych krajach.
Rząd indyjskiego stanu Orissa zapowiedział wypłacenie odszkodowań religijnym instytucjom poszkodowanym podczas fali antychrześcijańskich pogromów w ostatnich miesiącach. Rekompensaty, sądząc po ich wielkości, mają raczej charakter zapomogi przyznawanej w wysokości uzależnionej od stopnia doznanych zniszczeń. Podczas zamieszek, które rozpoczęły się w sierpniu, ucierpiało około 150 różnych budynków, przeważnie kościołów i kaplic. Obecnie wspólnoty chrześcijańskie mogą liczyć na stanową pomoc w wysokości od 10 do 200 tysięcy rupii, czyli od 200 do 4 tysięcy dolarów.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W diecezji rzeszowskiej kończy się peregrynacja relikwii błogosławionej Karoliny Kuskówny. Wędrówka doczesnych szczątków męczennicy z Zabawy w parafiach diecezji trwała od roku. Relikwie żegnają dziś młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji rzeszowskiej. Młodzi, poznając życie swojej patronki, uczyli się, jak mogą się angażować w życie religijne wspólnot parafialnych, uważa ksiądz Paweł Tomoń, duszpasterz młodzieży diecezji rzeszowskiej.
Patrząc na postać błogosławionej Karoliny, zaangażowanie w życie kościoła, w życie parafii wyprzedzała czas i epokę, możemy uczyć się takiego zaangażowania w dzieło ewangelizacji. Wzywanie wstawiennictwa błogosławionej Karoliny, patrzenie na jej życie na pewno może bardzo w tym pomóc, aby odnaleźć swoje miejsce w życiu kościoła i parafii.
Pożegnanie relikwii błogosławionej Karoliny odbywa się w rzeszowskiej parafii noszącej jej imię i połączone jest z uroczystością odpustową tamtejszej wspólnoty. Prawie 30 duszpasterzy pracowników leśnych z całej Polski bierze udział w dorocznych rekolekcjach, które odbywają się w Solcu Kujawskim na terenie diecezji bydgoskiej. W spotkaniach uczestniczy również krajowy duszpasterz leśników, biskup Edward Janiak z Wrocławia. Hierarcha uważa, że posługa wśród leśników jest specyficznym duszpasterstwem zawodowym, które na przestrzeni lat wciąż się zmienia.
Przede wszystkim ciągle pracujemy nad integracją tego środowiska. Obecność kapłana w środowisku podnosi ten poziom duchowy i relacji międzyludzkich. My tutaj wspólnie będąc dzielimy się z różnych regionów Polski problemami i jest pewne zróżnicowanie. Jest to też ubogacenie siebie nawzajem.
Rekolekcje duszpasterzy pracowników leśnych w Solcu Kujawskim potrwają do najbliższego czwartku, 20 listopada.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.